Gdy prowadzę różne rozmowy, a wsłuchuję się też w sposób interpretowania i przekładania Słowa Bożego na praktykę, stwierdzam, że ciągle jest aktualne zachęcanie nas do wierności Biblii, wierności Bożemu Słowu. Na ogół ludzie zadają pytanie, jakie są kryteria posłuszeństwa Słowu Bożemu? Względne czy bezwzględne? I odpowiedzi zależą od zaawansowania we wzroście duchowym, tak to określę. No tak, ale jak go mierzymy? Zapewne nie uduchowionym wyrazem twarzy. Ani nie mierzymy naszej duchowości na podstawie gładkich chrześcijańskich sloganów, bo to nam naprawdę dobrze wychodzi. Ale jest, wydaje mi się, takie ogólne kryterium odnoszące się do ducha Słowa Bożego, do tego, co Boże Słowo chce nam przekazać. Naszej duchowości jest bliższy fundamentalizm niż liberalizm. Ale praktyka codziennego dnia tę kolejność zwykle przestawia. Jesteśmy zdecydowanie w praktyce bardziej liberalni niż fundamentalni w naszym postępowaniu, w praktyce codziennego chrześcijańskiego życia. A ta tak zwana, lansowana często wolność dzieci Bożych może przekroczyć granice, które wyznaczył Bóg. I możemy mieć problemy. Bo wy, apostoł Paweł powiada, do wolności powołani zostaliście. Bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. I zawsze istnieje takie zagrożenie przekroczenia tychże granic. Ciągle jesteśmy stawiani przed różnymi wyborami, decyzjami. I w Biblii mamy ogromną ilość tekstów przywołujących w sposób jednoznaczny nas do zachowań, do postępowania. I dziś chciałbym na ich wydźwięk zwrócić uwagę, oczywiście nie na wszystkie teksty, ale trzy uczynię taką przewodnią myślą tego dzisiejszego rozmyślania. A tytuł mojego zwiastowania brzmi albo, albo. I pierwsze albo znajdziemy w tekście pierwszej Księgi Królewskiej, 18 rozdział i wiersz 20. Pierwszy. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Głuche milczenie. Eliasz powiedział wprost wyznawcom Baala: musicie określić się, kim jesteście. Kto jest waszym autorytetem? Kto określa wasz światopogląd? Kto określa wasze postępowanie? Mówiąc dzisiejszym językiem i takim bardzo dosadnym i wprost, powiedzielibyśmy: Bóg albo diabeł. Innego rozwiązania nie ma. Wybór, ta decyzja, kogo wybieramy, decyduje też o tym, jak żyjemy, jak myślimy, jak postępujemy. Człowiek, który nie potrafi podjąć takiej decyzji, jest człowiekiem, który przypomina mi kameleona, w zależności od sytuacji przybiera kolor. Dziś jest takiego koloru, jutro innego, pojutrze jeszcze innego. Dzisiaj ma takie poglądy, następnego dnia ma jeszcze inne. Wszystko zależy od tak zwanej koniunktury, co jest w danym czasie potrzebne. I apostoł Jakub w swoim liście powiada, że człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny jest w całym swoim postępowaniu. Pierwszą rzeczą, jaką człowiek tu na ziemi powinien uczynić, i to często zdarzało mi się powtarzać, zwłaszcza w czasie ślubu, w czasie kazania ślubnego, podkreślam to, że powinniśmy jedną z najważniejszych decyzji w życiu podjąć, to wybór. Czy chcę służyć Bogu, czy komuś innemu? Wybieram Boga jako normę mojego postępowania i życia, czy ktoś inny jest ważniejszy? Czy Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem? Czy określa moje postępowanie i normy jakaś inna ideologia i filozofia? Tu przed wami stoi człowiek, który x lat temu, to już naprawdę dziesiątki są, w oparciu o ten tekst, o tę decyzję, albo, albo Bóg, albo Baal, podjął decyzję. Dlatego dziś go macie jako pastora, ponieważ zdecydowałem kiedyś, że nie mogę się tak chwiać. Albo Bóg, albo Baal, albo Bóg, albo ten świat. I jego normy, jego sposób życia i interpretacji tego życia. Musiałem sobie odpowiedzieć, czy zbawienie, które zaoferował Bóg w Jezusie Chrystusie, to prawda? To coś, co funkcjonuje i będzie się odnosić do mojego osobistego życia? Czy to jest fikcja? Czy to są pobożne życzenia ludzi związanych z Kościołem, ludzi czytających Biblię? I mimo, że byłem bardzo młody, wiedziałem, co należy uczynić. Wyrastałem już w pewnej atmosferze. Wiedziałem, co powinienem zrobić. I przyszedł moment tej szczególnej decyzji. Eliasz miał odwagę tym prorokom Baala i krwawej Izabel powiedzieć: moim Panem jest Bóg. Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg, który jest żywym Bogiem. Pokazał tę różnicę i dał szansę wyboru tym wyznawcom Baala. Gdy nie podjęli tej decyzji, gdy się nie określili, musieli przeżyć sąd. On tam na górze Karmel stanął i w imieniu Boga Wszechmogącego powiedział i udowodnił, że Bóg jest żywy, a Baal jest tylko bożkiem, jednym z wielu różnych bóstw. Biblia jednak nigdzie nie mówi o przymusie. Nikogo nie zmusza, że musi i nie ma innej możliwości, jak tylko wybrać Boga. My chcielibyśmy, jako ludzie wierzący, jako ludzie znający Boga, znający miłość Jezusa Chrystusa, prawdopodobnie w wielu okolicznościach i sytuacjach, chcielibyśmy powiedzieć ludziom: musisz, bo nie ma innego wyjścia, to jest jedyna twoja szansa. Ale Biblia tak nie mówi. Biblia powiada: masz możliwość, albo, albo. Albo Bóg, albo diabeł. I Biblia pokazuje tę różnicę i przedstawia perspektywę wieczności, która inaczej będzie wyglądać z Bogiem lub bez Boga. Ten wybór decyduje, jak powiedziałem, o moim chrześcijaństwie, o jakości mojego chrześcijaństwa. Wierzę w Boga, ale wierzę Bogu również. Nie tylko, że wierzę w Boga, Jemu też wierzę. Wielu ludzi wierzy w Boga, ale gdy przychodzi co do czego, oni Bogu nie dowierzają. A czy na pewno to się tak stanie? A czy na pewno Bóg to powiedział? A może to tylko taka kolejna interpretacja? Teoretycy chrześcijaństwa wierzą w Boga, ale równocześnie wierzą w tak prymitywną ciągle teorię ewolucji. Ostatnio głośno o tym. Ja wiem, kim jest Bóg dla mnie, a oni wierzą ciągle w jakąś tylko teorię. I oto w piątek ukazuje się oświadczenie 10 wybitnych polskich teologów katolickich, wykładowców filozofii, przyrody w różnych ośrodków w kraju, wydało oświadczenie, w którym przypomnieli stanowisko papieża Jana Pawła II, że teoria ewolucji nie kłóci się z chrześcijańską koncepcją stworzenia. Wyrazili jednocześnie ubolewanie z powodu prób kwestionowania papieskiej wizji współpracy nauki i wiary. Jako wykładowcy filozofii zatroskani o wierność intelektualnemu dziedzictwu papieża Polaka wyrażamy ubolewanie, iż w środowiskach polskich usiłuje się ostatnio bezpodstawnie kwestionować papieską wizję współpracy nauki i wiary, wprowadzając na jej miejsce obce katolicyzmowi opracowania inspirowane przez zasady antynaukowego fundamentalizmu. Wyrażamy nadzieję, iż podobne praktyki spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem środowisk wiernych nauczaniu Jana Pawła II. Podała agencja PAP, 2006 rok, 20 października. No gratuluję, gratuluję pomysłu. Takiego antybiblijnego poglądu tylko pozazdrościć, ale powinni w takim razie wywalić Biblię. Mówię to bardzo brutalnie. Wyrzucić Biblię. Bo ja otwieram Biblię i czytam, że Bóg ten świat stworzył. I tego się będziemy trzymać. Jak kogoś babcią była tam jakaś człekokształtna, Pan Bóg z nim. Ale ja wiem, kto mnie stworzył i kto jest twórcą. Antynaukowy fundamentalizm. To dzięki temu fundamentalizmowi Biblia przetrwała. To dzięki temu fundamentalizmowi mamy ludzi autentycznie wierzących. Mam poważne obawy, że Polak Jan Paweł II papież okazał się ważniejszy od Pana Boga. Przebił Biblię. To smutne niestety. I nie nabijam się, przepraszam, z tego, że ktoś tak wierzy, ale ubolewam i gratuluję niestety, ale w sensie pejoratywnym takiego myślenia. Chrześcijańskie świadectwo to walka o moralność i nie będę się tego wstydził. I pierwszy raz musiałem przyznać rację panu Giertychowi, że ma rację, bo on powiedział, że teoria ewolucji ciągle pozostaje teorią. Ma jakieś ogniwka, ale nie tworzy łańcucha. To ciągle parę zagubionych ogniwek. To my, chrześcijanie, mamy się przeciwstawić dumnym, bezbożnym politykom i naukowcom. Bo Biblia ciągle ma rację. Nikt nie udowodnił, że Biblia nie ma racji. Ciągle w jednym z instytutów Moody'ego oczekuje wysoka nagroda dla tego, kto udowodni, że Biblia kłamie. Jak jesteście w stanie udowodnić, zgarniecie parę setek tysięcy dolarów. Albo będzie się słuchać głosu Bożego i postępować za nim uczciwie, szczerze, albo będziemy mu się sprzeciwiać i będziemy iść za obcymi bogami i bożkami. Musisz sobie dać odpowiedź, siostro, bracie, przyjacielu, co wybierasz w swoim życiu jako podstawową wartość. Ja mówię uczciwie, wybrałem Boga. Chcę być fundamentalistą. Chcę się trzymać Bożego Słowa i chcę ufać temu, co Biblia mówi, że na początku stworzył Bóg cały wszechświat. I to jest dla mnie ważne określenie. Albo robi różnicę. Użyłem tutaj słynnego reklamowego chwytu. Naprawdę albo robi różnicę. Albo jesteś z Bogiem, albo przeciwko Niemu. Albo z Bogiem, albo z diabłem. Nie ma trzeciej, pośredniej drogi. Takiej, wiecie, ja to nazywam chodzenie po brzytwie. To w lewo, to w prawo, ale jak się noga ześlizgnie, przetniesz się na pół na tej brzytewce. Lepiej określić się, kim się jest, jasno i zdecydowanie. A więc sięgnijmy do drugiego tekstu mówiącego o naszym albo. Albo po raz drugi. Księga Jeremiasza, 21 rozdział i wiersz 8 powiada: a ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Życie nasze to pewien dramat. Dramat wyborów. I trudno jest w życiu uniknąć tych wyborów. Zawsze stajemy w okolicznościach, w których musimy podejmować decyzje. Codziennie stajemy na jakimś rozdrożu. I ktoś powiedział, że treść ujawnia się, gdy człowiek staje na rozdrożu. Musisz zdecydować, wstając rano, czy założę spodnie, czy spódnicę. Czy założę krawat, czy dziś idę w golfie. Zakładam kozaczki, czy półbuty. Idę do pracy, czy nie. A może dzisiaj będzie tak zwane LB. Leżenie i nie dokończę. Mamy zawsze możliwość wyboru. Wybiorę na współtowarzysza swego życia. Tego człowieka lub tego. Tę niewiastę lub tę. Tę dziewczynę czy tę. Chcę żyć jak Pan Bóg przykazał, czy chcę mieć właśnie liczne żony. Zawsze mamy wybór. Czy pójdę do dyrektora i mu powiem, co o nim myślę, czy raczej będę mu maślić. No bo dziś na rynku pracy bardzo trudno. Ale Bóg nigdy nie zostawia człowieka na bezdrożu. Nie zostawia nas w rozdarciu, ale zawsze udziela właściwej informacji. Albo droga życia, albo droga śmierci. Ludzie Starego i Nowego Testamentu mają wyraźnie określoną sytuację. Tak Stary Testament, jak i Nowy mówi, jaka jest droga życia i jaka jest droga śmierci. Daję wam do wyboru, powiada Bóg. Droga śmierci. Spójrzmy na nią. Bóg nie ukrywa, czym ta droga się charakteryzuje. Jakie jest jej zakończenie? Dokąd ta droga zmierza? Dokąd ta droga prowadzi? To droga, na której nie ma znaków ostrzegawczych, zakazu lub nakazu. Są tylko nieliczne drogowskazy do łatwego sukcesu, do powodzenia, do przyjemności. To droga prowadząca na skróty. Droga bez dyscypliny życiowej. Niejednemu, powiada psalmista Salomon, niejednemu droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Tak wielu ludzi myśli, że droga, którą idą, to jest wspaniała droga sukcesu, droga dobrobytu, prosperity, jak powiadają Amerykanie. Ale często ta droga źle się kończy. Droga bez dyscypliny życiowej. Wiele rozwiązań, które są proponowane na tej drodze, może się nagle okazać śmiertelnymi. Na tej drodze jakość chrześcijańskiego życia ma proste rozwiązania. A dlaczego mi nie wolno? Młodzi ludzie zadają mi często pytania w seminarium. A dlaczego musi być ślub kościelny? No nie musi, nigdzie nie jest napisane, że musi być. Możesz 5 kilometrów wcześniej zacząć. A wtedy ci już jest to niepotrzebne do niczego. Niby asfalt równy, czarny, podobny, piękna droga. Przepuśćcie tylko tamtędy jedną dobrze obciążoną ciężarówkę, a już kolejny zostaną. Niby ta sama droga, niby ten sam asfalt, tylko zmieniono technologiczną wartość asfaltu. I mamy kolejny. A później już nie trudno o wypadek i to śmiertelny. To dokładnie jest tak w życiu chrześcijańskim. Czemu nie mogę? Możesz. Ale wyżłobisz w swoim duchowym życiu takie kolejny, że wcześniej czy później wylecisz z tej drogi na pierwszym zakręcie i marnie skończysz. Nie chcę tutaj straszyć nikogo, ale mogę dziesiątki przykładów pokazać, jak ludzie, którzy zlekceważyli Boże rozwiązania, fatalnie kończą. Jak fatalnie kończy się ich droga, jeśli się nie opamiętają na czas. Bo Biblia nigdy nie zostawia nas w sytuacji bez wyjścia. W każdej sytuacji daje wyjście. Dopóki człowiek żyje, ma szansę podejmować decyzję. Albo, albo. Albo Bóg, albo diabeł. Albo droga życia, albo droga śmierci. Pierwsze doświadczenie w życiu ludzi, którzy powiadają, czy ja muszę, odkrywa nagle miałkość ich chrześcijańskiego życia. Bo oni zmienili sobie jakość asfaltu. Czy ja muszę się tyle napracować? A czy trzeba tak równo ten asfalt układać w życiu duchowym? Czy to musi być tak, jak jest w Biblii napisane? A jak zrobimy pół kroku w prawo? No to zrobiłeś cały krok do piekła. Biblia mówi o normach chrześcijańskiego życia. Ale czy nie można tego poprawić? Pytają zawsze chętni do poprawy. Czy to jest źle, że przecież kochamy się, zamieszkujemy, bo teraz taka moda, razem, bo to pokój taniej, studenci na przykład. I chłopak z dziewczyną razem mieszka, potem przychodzą, mówią, że chcą ślub. No czy coś w tym złego? Przecież my. A potem pastor taki, straszny pastor w tym zborze jest, powiada, nie, już wzięliście ślub. Już nie musicie do mnie przychodzić. Czy to ważne, by partner był w Panu? Ważne, by był. On mnie kocha, ja jego. I to jest ważne. Nieważne, jaki partner. W Panu czy nie? Pewno, że nie. Przekonasz się, jak upłynie pierwszy miodowy miesiąc. Czy to jest ważne, czy nie? Kiedy staniecie przed problemem, czy dziecko błogosławić, czy ochrzcić? Czy zaprowadzić go do komunii, czy nie? Przekonacie się, ile w tym jest problemów. Ludzie mówią, że życie duchowe nie ma znaczenia. Ma. I niejedno małżeństwo na tym tle miało poważne problemy. Masz prostsze rozwiązanie w Panu. Ale ludzie powiadają, przecież my to potrafimy zdzierżyć. Posłuchajcie świadectw ludzi, którzy uczciwie spojrzeli na swoje życie, przebrnęli przez takie już doświadczenia. Ciężko im jest, trudno. Ten duchowy rozdziew, mimo szacunku dla siebie, istnieje i boli. Czy musisz to przechodzić? Nie. Wystarczy powiedzieć w Panu. Zachować to Boże Słowo. A Boże Słowo powiada: nie błądźcie. Co siejesz, to zbierasz. Ale my myślimy, że nie. Że ta zasada dotyczy rolników, ale w życiu duchowym ona nie funkcjonuje. Hiob powiada: ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Ozeasz powiada: bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Nie tylko, że posiałeś wiaterek. 7 razy więcej zbierzesz na końcu. Burzę. Albo, albo. Ta zasada funkcjonuje. Nie błądźcie. Można siać, zamykając oczy na następstwa, ale nie możesz uniknąć rezultatów. Możesz siać. Możesz wszystko zrobić. Możesz tak postępować. Nie ma takiego zakazu, że będziemy powoływać policję kościelną, która będzie pilnować pewnych rzeczy. Wszystko możesz. W tej wolności nie pobłażaj sobie, Boże Słowo powiada. Ale nie unikniesz rezultatów zasiewu. Na końcu zawsze będzie ten sam efekt. Co zasiałeś, to zbierzesz. Ale raczej pomnożone. Ten przykład jest nam dość często tu przywoływany. Zasiejesz jedno ziarnko, w kłosie jest ich przynajmniej 50, jak wyrośnie. Zasiałeś jedną gorycz, wyrośnie 50. Zasiałeś złość, wyraźnie nienawiść. I tak dalej, i tak dalej. Nie błądźcie. Ten świat tak żyje. Minimalnym kosztem, minimalnym wysiłkiem osiągnąć jak największe korzyści. Nie błądźcie. Życie chrześcijańskie tak nie może funkcjonować. Tak nie możemy postępować. Świat żyje własnym życiem niesprawiedliwości i sądzi, że przemyci się do Królestwa Bożego. Niektórych zadawala fakt wyboru, nawrócenia, ale zupełnie nie próbują tego faktu przełożyć na swoje codzienne życie, na praktykę. A ona pozostawia często wiele do życzenia. Te zachowania często pozostają w niezgodzie z Bożym Słowem. A jaka jest droga życia? Bo mamy albo, albo. Albo droga śmierci, albo droga życia. Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz powiada: ta droga życia absorbuje moją uwagę. Ona mi daje zajęcie. To prawda. Muszę się skoncentrować. Muszę włożyć trochę wysiłku, by tę drogę dopilnować, by ta droga była drogą życia. Tej drogi nie znajdujemy w przelocie, przy okazji. Na tej drodze obowiązują duchowe zasady ruchu drogowego. Tam jest szereg znaków, które mówią tak lub nie. Które powiadają i są znakami ostrzegawczymi, są znakami nakazu i zakazu. Możesz się im podporządkować i nie. To tak jak w takim krążącym dowcipie, kiedy dwóch duchownych umieszczało napis nad drogą główną. Zastanów się, bo może to być ostatnia twoja chwila. I pewien taki jadący gwałtownie samochodem i ostro kierowca zatrzymał się i mówi: wy duchowni to zawsze tylko kraczecie i straszycie, że to już koniec. I ruszył impetem przed siebie. Za kilka sekund usłyszeli tylko huk. To znaczyło, że stał się wypadek. A wtedy jeden do drugiego mówi: wiesz co, a może napiszmy prawdę, że tam jest most zerwany. Możesz udawać, że się nic nie dzieje. Możesz używać gładkich, pięknych słów. Konsekwencje są zawsze te same. Jeśli nie wybierasz, jeśli nie bierzesz albo lub albo, to jest na końcu śmierć. Wieczna śmierć. Twoja wieczność z Bogiem lub bez Boga. Ta chrześcijańska droga, droga życia, wydaje się czasem ludziom drogą nudną, nieatrakcyjną, drogą, na której nie ma tłumów, albo że tą drogą kroczą tacy fanatycy jak ja na przykład. I że no, to są odosobnione przypadki, szczególne, wymagają szczególnej troski. Ale na tej drodze jest wielki ruch. Tą drogą podążają szczęśliwi ludzie, którym Bóg otworzył wzrok i zobaczyli Bożą łaskę. Wieczność tymi ludźmi się wypełnia, ta Boża wieczność. Jan, gdy spoglądał w wizji na tę wieczność, napisał: i ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miliardy miliard i tysiące tysięcy. Możemy tylko powiedzieć, że Jezus jest naszą drogą życia. Albo robi ogromną różnicę. Albo droga życia, albo droga śmierci. Albo robi ogromną różnicę dla naszej wieczności. I oto trzeci rodzaj decyzji. Albo, albo. Piąta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 26 do 28 wersetu. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybór jest raczej oczywisty. I byłoby niegrzecznie z mojej strony zadać wam pytanie, czy wybieracie błogosławieństwo, czy przekleństwo. Pastorze, to jest niegrzeczne. Oczywiście, że błogosławieństwo. A któż by chciał coś innego? Tak? Wybieramy błogosławieństwo? To dlaczego trzeba ciągle popychać, zachęcać, mówić, no rusz się w swoim życiu chrześcijańskim. Czemu życie chrześcijanina to życie zrywów, popychanie, życie takiej aktywności od niedzieli do niedzieli? Może się mylę. Bardzo uprzejmie proszę, wyprowadźcie mnie z błędu. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo błogosławieństwo jest uwarunkowane. Czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę, apostoł Paweł powiada, ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, z siana, słomy, to wyjdzie na jaw. I chcę to mocno podkreślić. To wyjdzie na jaw. Tu kiedyś w jednym ze śród słyszeliśmy zwiastowanie: Bóg wszystko widzi. I choćbyś nie wiem co zrobił i udawał, że nikt nie widział, to Bóg widzi. Widzi, jak budujesz, z czego budujesz. To wyjdzie na jaw. Przed ludźmi? Może. Ale na pewno przed Bogiem. Wszyscy chcemy być błogosławieni. Dlatego mamy budować nasze życie z właściwych materiałów, w oparciu o właściwe motywy. Dlaczego chcę być chrześcijaninem? Chcę nie tylko słuchać, ale i wykonywać, bo brak dyscypliny prowadzi na bezdroża. Oczywiście jest łatwiej bez tej dyscypliny. Lżej, mniej pracy, mniej wysiłku. Nie trzeba kuć tej skały naszego życia. Czasami tego kamiennego serca nie trzeba, Boże, przekuwać, rozmiękczać, stanąć przed Bogiem, powiedzieć: Panie, uczyń z niego mięsiste serce. Ale jeśli nie podejmę tego wysiłku, rozminę się z Bożym Słowem. Słuchanie Bożego Słowa i postępowanie łączy się w całość w dyscyplinie duchowej. Ale dyscyplina jest uciążliwa dla tych, którzy nie chcą wykonać. Oni chcą posłuchać. Chcą polizać tego lizaka, ale gdy lizak się skończy, odeszli, już zapomnieli, jaki miał smak. Już by chętnie szukali następnego lizaczka. Czasami ludzie powiadają: no tu była wspaniała konferencja i tam była wspaniała konferencja. Ja to już kiedyś mówiłem. Mają w kieszeni już bilet na kolejną konferencję. Od konferencji do konferencji. Są na duchowym haju. Przyjeżdżają tylko do zboru, do domu, a tam czarna rozpacz. Już powietrze uciekło z nadymanej dętki. Bo oni lubią kołysankę do snu wiecznej śmierci. Lubią, jak są ukołysani, tak ululani. Tak wspaniale. Byliśmy na kursie małżeńskim. Kurs prowadził nas do takiej jedności duchowej. Rozeszli się. Widocznie oni tylko lizaka tam dostali. Nie dostali żadnych sposobów, jak z tym życiem się na co dzień zmagać. To jest najłatwiej założyć czapkę i uciec. Lepiej ją zdjąć, złapać się za czuby, tak mówię brzydko, powiedzieć sobie i rozwiązać problem. Uciec od problemu jest rzeczą najłatwiejszą. Ludzie w dzisiejszych czasach jednak potrzebują często lizaków. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie mający tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Wybór należy do nas. Albo, albo. I to od nas zależy, czy spotkamy błogosławieństwo, czy przekleństwo. Potem dziwimy się, wybierając niewłaściwie, czemu w naszym życiu pojawiają się porażki, niepowodzenia, klęski. Musimy zadać sobie uczciwie pytanie. Przestrzegam Słowo Boże? Wierzę Bożemu Słowu? Gdy Boże Słowo mówi, na przykład: nie kradnij, nie kłam, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Przestrzegam to Słowo? Bóg na początku stworzył ten świat. A co tam Biblia? My, naukowcy, wiemy lepiej. Jak myślicie, jak Bóg stworzył pierwsze drzewo, to ile ono miało lat? Stworzył je wczoraj. Przetniecie je. Ile będzie miało słojów? Tyle, ile Pan Bóg chciał, żeby miało. Jedno miało 30, jedno 100 mogło mieć lat. Chciał takie drzewo stworzyć. To nieprawda, że ono musiało dorastać i obrastać w słoje. On stworzył takie, jak chciał. Kiedy Adama stworzył, on nie znał dzieciństwa. Nie znał wieku niemowlęcego. To był stary facet, bo miał 30 lat, tak myślę. Bóg go takim stworzył. To był jedyny człowiek, który miał taki przywilej. Wierzymy temu? Czy myślimy sobie, to tylko chrześcijanie tak mogą wierzyć, ale my nie będziemy ufać antynaukowemu fundamentalizmowi. Mamy okładki wtedy, a nie Biblię. Eleganckie okładki. Można tam nawet kapitał wstawić i też będzie dobrze. Nie ma to znaczenia. Wybór należy do nas. Błogosławieństwo czy przekleństwo. Słowo Boże nie może być przystosowane do naszych potrzeb. Słowo Boże jest uniwersalne i o wielu rzeczach nie pisze. I to prawda. Musimy mieć szeroko otwarte umysły. Pamiętam, jak pewien człowiek twierdził, że my nie możemy iść za nauką i twierdził, że jest to w Biblii napisane. I że nie możemy popierać wszystkich wynalazków naukowych. A pewien brat powiada, bracie, a gdzie to jest zapisane? Poczekaj, tylko założę okulary, to ja ci znajdę, gdzie to jest napisane. A ten brat mu zabrał okulary i mówi, przeczytaj mi bez tych okularów, no to ja nie dam rady. Mówiłeś, że bez wynalazków nie wolno. Nie możemy być ludźmi, którzy są nierozsądni. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Budujesz na piasku? Na piasku uczuć, sentymentów, czy wartości doczesnych, materialnych, przyjemności. Ale nie dziw się, że konsekwencje są takie, iż twoje życie się nie układa. Że się coś wali, że masz niepowodzenia i porażki, że życie przecieka ci przez palce. Błogosławieństwo i przekleństwo? Jeśli chcę, to coś sam zrobię, bez niego. Nie dziw się, że to się zdarza, co się zdarza w twoim życiu, bo Bóg jest wspaniałym Bogiem. Uszanował to, że nie chcesz z Nim współpracować. To nie Bóg ci zsyła nieszczęścia, niepowodzenia. Podjąłeś czy podjęłaś decyzję. Zrobię to bez Boga. I On to szanuje. Proszę bardzo. A nie możemy wtedy oskarżać Boga. Kto jest twoim Bogiem? Jaką drogę wybierasz? To określa rodzaj naszego szczęścia. I ostatnia plansza, która mówi. Bóg albo. Musicie sobie dopowiedzieć to drugie. Droga życia albo. Błogosławieństwo albo, i to albo robi ogromną różnicę w twoim i w moim życiu. Niech Bóg pozwoli nam żyć po tej lewej stronie tego albo. Bóg, droga życia, błogosławieństwo. Zapomnijmy, że po tej drugiej stronie może być jeszcze coś dopisane, a będziemy ludźmi szczęśliwymi. A więc mamy dziś dobry czas, aby Bogu powiedzieć, wybieram. Decyzja należy tylko do nas. On już wszystko uczynił i bądźcie przez Niego i w Nim błogosławieni.